Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem, przewodnikiem w konwersatorium jest pan Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym. Nie pomyliłem się, to chyba jest właściwe określenie twojej funkcji, Piotrze.
Bardzo dziękuję, Pawle, za precyzję. Bardzo serdecznie witam Państwa. Witam cię, Pawle, gorąco.
Będziemy dzisiaj rozmawiali, tak jak to w konwersatorium u nas bywa, o sprawach ważnych, będących gdzieś u podstaw toczących się dzisiaj dyskusji, więc śledzimy pojęcia, instrumenty, którymi w dyskusjach się ludzie posługują, żeby próbować też na własny rachunek, potem własnymi siłami trochę też próbować weryfikować to, co potem do nas dochodzi już w postaci gotowych wniosków. Dzisiaj rozmowa o możliwościach statystyki, o jej możliwościach w odniesieniu do spraw ludzkich, w odniesieniu do spraw takich jak na przykład ludzkie dobro, szczęście, takie rzeczy, które z kolei często w naszych skojarzeniach wybiegają trochę w obszar no, nie tylko etyki, czasami trochę takiej poezji, jakby były rzeczami bardzo ulotnymi. No a statystyka jest, kojarzy nam się słusznie, w swojej najlepszej wersji, jak rozumiem, z jednak pewnymi obiektywnymi tak, stanami, z pewnymi mierzeniem pewnych obiektywnych sytuacji. No, no dobrze, to wszystko bardzo pięknie, ale ja sobie przypominam, to może tak bym spróbował ciebie, Piotrze, o taką refleksję bym poprosił. Mianowicie przez wieki toczy się taka dyskusja, to mówię jako filozof i historyk filozofii, na ten temat, że jeśli na przykład mówi się człowiek, to czy to ostatecznie w nauki, jeśli posługują się takim wyrażeniem, to czy one ostatecznie mówią o jakimś człowieku, czy jakimś modelu. I to samo można byłoby powiedzieć w odniesieniu do statystyki, tak, która już no, nie jest filozofią, ale jest nauką. Czy jak na przykład mówimy o jakimś statystycznym mierzeniu tak, spraw jakiegoś Polaka, Polaków, tak, to mówimy tak jak w PRL-u krążył ten dowcip o nieistniejącym nigdzie statystycznym Polaku. Statystyczny Polak to była taka struktura, której nikt nigdy na ulicy nigdzie nie mógł spotkać, ale ona gdzieś istniała. Czy statystyka się utrzymuje, jak tak powiem, do dzisiaj w takim komforcie, że mówi o nieistniejących światach, takich jakby to powiedzieć wyrównanych, uproszczonych i tak dalej, czy też ma umiejętności, żeby dociec stanów takich, no jakby z jednej strony może liczbowo powszechniejszych, to jest oczywiste, ale też i czy ma też umiejętność wychwytywania tych rzeczy, które nie są może potężne, na przykład liczbowo, ale bardzo ważne społecznie, tak? Mają jakiś potem wpływ na jakieś dalsze społeczne skutki, tak? Czy to się da w ogóle jakoś tak rozdzielić te dwie sprawy?
To jest bardzo różnie, zależnie od tego, co badamy i czym jesteśmy zainteresowani, jak szybko nam się uda pozyskać i przeanalizować informację. I tutaj trzeba by przypadek po przypadku przeanalizować różne warianty. W skrócie, tak najprościej jak można powiedzieć, trzeba rzec następująco. W statystyce robimy fotografię, starając się o to, żeby to była fotografia jak najbardziej precyzyjna. W momencie, kiedy śledzimy, jak się zmienia rzeczywistość, którą próbujemy zbadać, wraz z upływem czasu, to musimy mieć narzędzia porównania tych fotografii. One muszą być zrobione wedle podobnego standardu i musimy umieć je zestawić ze sobą i porównać, na czym polega różnica między nimi. Odnosząc się do pytania o rolę obserwacji jednostkowej w stosunku do obrazu statystycznego, to trzeba powiedzieć, że my pozyskując informacje jednostkowe, czy to o sobie, czy to o jakimś podmiocie, na przykład gospodarki narodowej, to staramy się uogólniać tę informację z obserwacji jednostkowych w sposób maksymalnie przybliżający nas do tego obrazu, jaki mamy w całej zbiorowości. Niezależnie od tego, czy to jest całe społeczeństwo, czy to jest jakaś grupa wiekowa, czy to są na przykład uczniowie szkół, czy to jest jeszcze w jakiś inny sposób wyodrębniona zbiorowość, której chcemy się przyjrzeć. Stosujemy do tego uogólnienia wyników odpowiednie wagi, po to, żeby to, jakie znaczenie ma pojedyncza obserwacja, było adekwatne do roli tej pojedynczej obserwacji na tle całej zbiorowości, żeby ona zapewniała reprezentatywność w stosunku do do całej grupy, której się przyglądamy. I mamy również cały szereg miar, którymi się posługujemy. Najprostsza miara, którą najczęściej się wymienia, ona ma swoje wady i zalety, to jest wartość średnia. Mamy jakiś wynik dla na przykład 1000 osób, zliczamy wartości uzyskane dla 1000 osób, dzielimy przez liczbę tych osób, uzyskujemy wartość średnią.
To jest ten z dowcipu statystyczny.
No to jest trochę, z tym jest związany pewien taki dowcip. Wyobraźmy sobie, że mamy zbiorowość dwuelementową. To trochę mało, żeby wyciągnąć wnioski statystyczne, ale uprośćmy na chwilę. Jedną jednostką obserwowaną jest człowiek, drugą jednostką obserwowaną jest pies. Jaka jest średnia liczba nóg w tej zbiorowości?
No, transgeniczny przykład.
Przecież jest prosta. Dodajemy dwie nogi człowieka do czterech nóg psa, dzielimy przez liczbę podmiotów, czyli 2, uzyskujemy liczbę 3. Czyli w tej zbiorowości średnia liczba nóg jest 3.
No, ten przykład, który dałeś, to będzie, śmiejemy się wszyscy, ale rozumiem, że możemy się dać nabrać na zupełnie inne. No, ale mówisz, że jeszcze możemy iść dalej ku czemuś dokładniejszemu. Tak?
Ja może jeszcze wrócę na chwilę do średniej, bo średnia jest narażona na typ zdarzenia, które powoduje, że ona może niedokładnie przedstawiać rzeczywistość. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację, że mamy 999 osób, które zarabiają bardzo mało, załóżmy w warunkach polskich 2000 zł brutto. I mamy jednego człowieka, który zarabia 1 000 000 zł miesięcznie. Jeżeli ten 1 milion dodamy do 999 razy, prawda, te 2000, nie będę tutaj na szybko w pamięci liczył, ale myślę, że wszyscy Państwo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że waga tego 1 miliona będzie bardzo istotna dla wartości średniej. Nawet jeżeli to jest tylko pojedyncza obserwacja. I dlatego
mamy bardzo wysokie dochody, się okazuje, z tej średniej.
Tak, tak. Pomimo tego, że prawie wszyscy, czyli wszyscy z wyjątkiem tej jednej osoby, mają je relatywnie niskie. Tak. Dlatego często stosuje się również drugą miarę. Ona się nazywa mediana. Czyli innymi słowy, patrzymy, gdzie jest środek rozkładu. I jaka wartość jest dla pozycji środkowej w rozkładzie, w tym przypadku według wysokości uzyskiwanego dochodu. No i w tym przypadku mediana będzie 2000, tak? Bo jeżeli gdzieś tam w środku, wśród tych 999 się pojawia środek i dlatego dla tej środkowej wartości jest 2000, no to będzie mediana równa 2000, a wartość średnia dużo, dużo wyższa. To, co powiedziałem, ma skłonić nas wszystkich do tego, żebyśmy byli bardzo roztropni i precyzyjni zarówno przy podawaniu wartości liczbowych, jak i przy interpretacji. Do tego dochodzą inne jeszcze aspekty związane z metodologią. To już jest bardziej skomplikowana sprawa. Z doborem próby, doborem wag, tym jaka była kompletność wyniku całej realizacji badania, jak to zostało ogólnione, jakie były zmienne brane do skonstruowania wag. Tu można dalej tę listę kontynuować i czasami te elementy, o których wspominam, mają istotne, czasami relatywnie małe znaczenie dla uzyskanego wyniku, ale trzeba zawsze pamiętać, że to jest wynik narażony też na tego typu niuanse metodologiczne, tak to nazwijmy.
A to, o co również pytałem, mianowicie taka sytuacja, nawet nie mam w tej chwili żadnej konkretnej na myśli, ale czy na przykład sytuacja, w której trzeba jakieś zjawisko, które albo już jest, albo będzie ważne, będzie wpływało w przyszłości na losy innych, tak? Będzie ważne społecznie jeszcze bardziej niż w tej chwili. Czyli jakieś zjawisko, które, jakby to powiedzieć, trzeba wychwycić i nie wiem, czy dobrego określenia tutaj użyję, niejako fokusowo, tak? Wychwycić, dotrzeć z badaniami właśnie w to konkretne miejsce, a nie próbować dokonywać jakiegoś uogólnienia, bo takie uogólnienie takie z całego społeczeństwa, z całej populacji niewiele nam da. Zawsze spowoduje, że powiem, że to jest coś do eliminacji. Dopytuję o to, co w naszych takich dyskusjach, jakby to powiedzieć, dotyczących różnych spraw cywilizacyjnych, określa się na przykład kategorią kreatywnych mniejszości. To jest taka sytuacja, w której niewielka grupa ludzi na przykład ma bardzo dużo do powiedzenia, ma coś ważnego do powiedzenia, wpływa na losy społeczeństwa, także jest ważne to dla pozostałych. Czy jest coś takiego, odpowiednik takich zjawisk, które statystyka próbuje wychwycić.
Sądzę, że tutaj trzeba spleść ze sobą statystykę i analizy, wszechstronne analizy, które można sobie wyobrazić na podstawie danych statystycznych. Ja zrobię tutaj bardzo prościutką analizę związaną z demografią. To jest temat bardzo gorący. Ostatnio wszyscy utyskujemy i słusznie nad tym, że jest mało dzieci, że rodzi się ich mało, że co to będzie, prawda, za kilkadziesiąt lat. Ja zwrócę uwagę na taką grupę, której bym się bardzo chętnie przyjrzał dokładniej i na którą warto zwrócić uwagę. Są to rodziny wielodzietne. Jeżeli Państwo zobaczą, jak wiele jest tych rodzin w strukturze rodzin, gdzie za jedną jednostkę przyjmujemy rodzinę, niezależnie od tego, ile osób w tej rodzinie jest. To jest to grupa relatywnie nieduża. Ale jeżeli Państwo wezmą strukturę wedle liczby dzieci we wszystkich rodzinach, no to już waga tych rodzin robi się dużo większa. Ja w tej chwili nie zaryzykuję podania dokładnej liczby, ale to łatwo policzyć, że to będzie trzy, być może czterokrotnie większa waga, niż wynikałaby z liczby tego typu rodzin. I teraz próbując zobaczyć, jak sytuacja w Polsce będzie wyglądała za lat na przykład 20 czy 25, czyli w skrócie w następnym, czy 30, w następnym pokoleniu, to zaryzykowałbym takie oto stwierdzenie, że jeżeli myślimy długookresowo, próbujemy wyobrazić sobie Polskę za lat 20-50, a tego typu myślenie trzeba uprawiać. Nie perspektywa roku, czterech, czy tam tego typu lat, tylko właśnie 20, a jak się da, to 50 lat do przodu, to wtedy łatwo zaobserwować taki wniosek, że jeżeli w tych rodzinach udałoby się przekazać pewien model rodziny międzypokoleniowo, czyli z pokolenia rodziców na pokolenie dzieci, zadbać o przekaz wartości, w tym wartości rodzinnych, po to, żeby dzieci wyrastające z rodzin wielodzietnych przeniosły ten model rodziny na następne pokolenie. To może się okazać, że w następnej generacji będziemy mieli być może nawet połowę rodzin w Polsce, mających tego typu doświadczenie i tego typu system wartości. I to jest w moim głębokim przekonaniu ogromna inwestycja, o którą trzeba zadbać, nie tylko w aspekcie demograficznym, czyli liczby dzieci, które się rodzą, ale również przekazu kulturowego, przekazu dotyczącego sfery wartości w tychże rodzinach. I niewątpliwie państwo powinno tutaj, zgodnie z zasadą pomocniczości, wesprzeć rodziny w tym zadaniu.
Trochę czuję się sprowokowany nazwą tego wydziału, który reprezentujesz, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Ku czemu zmierzają te warunki życia? No to chciałbym ciebie zapytać, w jaki sposób udaje się nam naprawdę mierzyć poziom zadowolenia, szczęścia, pewnego dobrostanu Polaków i naszego społeczeństwa, tak, ogólnie rzecz biorąc. Zawsze się zastanawiam nad tym, że podobno tak co jakiś czas o tym się dowiaduję, czytam, że my jesteśmy bardzo szczęśliwym społeczeństwem. Co jakiś czas dowiadujemy się, że jesteśmy jednak jakoś szczęśliwym społeczeństwem, że poziom zadowolenia w różnych dziedzinach u Polaków jest dość wysoko usytuowany, ale przecież jest rzeczą też oczywistą, że bez trudu znajdziemy pola ważne w życiu, w których jak się porozmawia z każdym Polakiem dookoła, to każdy będzie coś mówił, o źle się dzieje i tak dalej. Czy to jest tak, że mamy jakiś ogólny, deklarowany poziom zadowolenia, który chętnie możemy się chwalić, gdzie jak trzeba, a z drugiej strony na przykład mamy no właśnie te konkretne niezadowolenia czasami w ważnych sprawach, czyli trochę by wyglądało, że ludzie nie zauważają tego rozziewu. Mówią co innego, gdy się pyta ich ogólnie, czy jest dobrze, a jak się pyta ich o rzeczy konkretne, to nagle zaczynają się łapać za głowę, że jest bardzo źle. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem cię jeszcze tutaj dopytać.
To trzeba, formułując odpowiedź na to pytanie, użyć kilku wymiarów. Pierwszy wymiar dotyczy tego, czy mówimy o sprawach materialnych czy niematerialnych. Warunki życia raczej skupiają się na tych kwestiach materialnych i które można zmierzyć w sposób obiektywny. Na przykład ile metrów kwadratowych jest w mieszkaniu. Ile tych metrów kwadratowych przypada na jednego członka rodziny. Na przykład możemy badać wysokość uzyskiwanego dochodu zarówno na gospodarstwo domowe, jak i na jedną osobę, jak i w takiej konstrukcji bardziej złożonej, nazywanej jednostką ekwiwalentną. Już tu nie będę Państwa zanudzał, co to takiego jest. I można w różnych układach patrzeć na ten wymiar czysto materialny, czy to związany z dochodami, wydatkami, warunkami mieszkaniowymi, wyposażeniem mieszkania. To są takie najczęstsze aspekty, na które się zwraca uwagę. Natomiast drugi wymiar dotyczy spraw niematerialnych, czyli na przykład wartości, które są dla ludzi ważne, poczucia satysfakcji, tego, jakie psychicznym stanie, prawda, jest dana osoba. I to też staramy się zmierzyć, choć trzeba powiedzieć, że to jest znacznie trudniej mierzalne niż na przykład liczba metrów kwadratowych w mieszkaniu, czy liczba złotówek wpływających na konto z tytułu na przykład umowy o pracę.
To trudniejsze, ale zdaje się bliższe z kolei takiemu najbardziej ludzkiemu poczuciu zadowolenia, prawda? No bo można zmierzyć te ilości, o których mówisz, a ostatecznie nie, no jakby stwierdzić tylko, że są świetne warunki życia na przykład w jakiejś grupie, czy w zasadzie się okaże, że ci ludzie są tacy szczęśliwi.
Znaczy myślę, że ważne jest jedno i drugie. To znaczy trzeba patrzeć wieloaspektowo na zarówno wymiar materialny, jak i niematerialny. I próbujemy to robić. Mamy takie badanie, którego kolejna edycja, już trzecia, będzie w roku 2018. Ono się nazywa Badanie Spójności Społecznej. Z wyników badania opublikowanego, pierwsze wyniki były już w roku badania, czyli w 2015 roku, wynika, że wśród takich niematerialnych wartości, które ludzie cenią najbardziej, niezależnie od tego, jak pytanie było zadane, to na pierwszym miejscu są zdrowie i rodzina. Na dwa czy trzy sposoby to pytanie było zadawane. Te wartości akurat się zawsze powtarzały. Potem już było troszeczkę różnie, ale też na przykład miłość też była wysoko ceniona, choć już nie była bezapelacyjnie na trzecim miejscu w każdym układzie. Gdyby Państwo dokładniej przyjrzeli się wynikom tego badania, to tam można by zobaczyć, że są takie wartości, które mają bardziej charakter wspólnotowy i są takie, które są nastawione bardziej na indywidualizm. I zachęcam Państwa gorąco do tego, żeby zerknąć do wyników badania. One są dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Badania spójności społecznej.
Badanie spójności społecznej. Publikacje na ten temat zazwyczaj w tytule mają słowo jakość życia. Jeżeli zechcą Państwo wpisać w wyszukiwarkę, nie będę wymieniał nazwy, żeby tutaj
nazwy wyszukiwarki.
Tak. Jeżeli Państwo wpiszą na właśnie hasło, tak, jakość życia, GUS, to na pewno stosunkowo szybko uzyskają Państwo w wyszukiwarce tę publikację, o którą chodzi.
A czy te pierwsze, bo to jest, jak mówisz, pierwsze dwa, a teraz trzeci rok, czy to już przynosi, czy jakby już można wiele z tego wydedukować? Mówiłeś już coś, nie coś o tym, ale czy wykrywamy jakąś, no trudno w ciągu trzech lat zauważyć, żeby jakieś zmiany się dokonywały, ale...
To znaczy mamy tutaj ten okres między rokiem 2015, dla którego wyniki już mamy, a rokiem 2018, na który trzeba jeszcze chwilkę poczekać. To jest okres bardzo ciekawy, dlatego że sytuacja w Polsce w wielu aspektach się dynamicznie zmienia. To widzimy chociażby po wskaźnikach makroekonomicznych. Widzimy też częściowo, to zapewne będziemy chwilę jeszcze o tym dzisiaj rozmawiać, widzimy pierwsze, możemy się pokusić o pierwsze na razie cząstkowe wnioski dotyczące programu Rodzina 500+, bazując na wynikach badań statystycznych. I myślę, że bardzo ciekawe jest pytanie, jaki będzie obraz, ten wieloaspektowy obraz polskiego społeczeństwa w roku 2018, na tle bardzo podobnie sporządzonego obrazu i już z opublikowanymi wynikami z roku 2015. To badanie ma taką cechę, że w ramach jednego gospodarstwa domowego zadajemy pytania zarówno właśnie o ten wymiar materialny, w szczególności o kwestie, które mogą się składać na poczucie ubóstwa, niekoniecznie tego dochodowego, bo może to być też ubóstwo warunków życia, może być sytuacja taka i to, o może warto taką krótką tutaj refleksję poboczną zrobić, że gdy patrzymy na obraz wojewódzki zróżnicowania według województw, wysokości uzyskiwanego dochodu i z drugiej strony takiego subiektywnego poczucia zadowolenia z życia, to okazuje się, że to nie jest dokładnie tak, że tam, gdzie są wysokie dochody, to ludzie są bardzo zadowoleni. A bywa czasem tak, że gdzie dochody są relatywnie niskie, może nie najniższe, to zadowolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Przykładem takiej istotnej różnicy pomiędzy tymi dwoma obrazami. Tym obiektywnym, związanym z dochodami, i tym subiektywnym, gdzie pytamy o zadowolenie z życia, jest województwo podlaskie. Ono ma taką cechę, że na skali dochodowej jest wyraźnie poniżej średniej, choć nie zupełnie na końcu. I wyraźnie tam sytuacja też z roku na rok się poprawia, jeżeli chodzi o poziom uzyskiwanych dochodów. No ale nadal jest on wyraźnie poniżej średniej krajowej. Ale z drugiej strony jest to województwo o relatywnie wysokich ocenach, jeżeli chodzi o takie ogólne zadowolenie z życia. I myślę, że tu doświadczamy takiego ciekawego styku tego, co materialne, z tym, co niematerialne. To znaczy, że na to, czy jesteśmy zadowoleni mniej czy bardziej, jakie mamy poczucie, jak się znajdujemy przy okazji pytania, czy jesteśmy zadowoleni z życia, czy nie, to ten wymiar materialny nie jest jedynym decydującym czynnikiem. Zaryzykuję stwierdzenie, że czasami nie jest najważniejszy, aczkolwiek jeżeli pewne podstawowe warunki związane ze światem materialnym, z zabezpieczeniem podstawowych spraw związanych z funkcjonowaniem rodziny kuleją, no to ten poziom zadowolenia oczywiście też będzie niższy, jeżeli podstawowe warunki życia nie są zabezpieczone. Mhm.
Usłyszałem od ciebie wcześniej te kilka danych dotyczących tego, jakie wartości, tak, te nazwijmy to niematerialne, są u góry tej listy. Rodzina, rzecz oczywista, tak, jest zawsze gdzieś tam w czołówce. Ale chciałbym zapytać, jak wobec tego no, odnajduje się taka kwestia, jak stosunek Polaka do swojego państwa. Tak? Z jednej strony do szerszej wspólnoty, oczywiście tutaj jest w ogóle motyw patriotyzmu, więc przynależność do wspólnoty narodowej, ale interesuje mnie odniesienie do państwa. Czy ciągle jesteśmy ofiarami tego trochę antypaństwowego myślenia Polaków?
Pozwoliliśmy sobie, i to była właśnie nowość w badaniu spójności społecznej w roku 2015, obok tych pytań, one były pierwszy raz w tym badaniu, dotyczących systemu wartości, zadać również pytania dotyczące oceny różnych praktycznych zachowań, z którymi się stykamy i które, no myślę, że w zdecydowanej większości możemy ocenić jako negatywne. I może jeszcze zanim przejdę do tych zachowań, to jeszcze wrócę do systemu wartości. Tam taką wartością, która na zmianę z miłością pojawiała się na trzecim miejscu, jest uczciwość. I to jest bardzo budujący wynik, dlatego że oczywiście na poziomie szczegółowym to różnie z tą uczciwością w różnych sytuacjach bywa, ale w sferze deklaratywnej, gdy bardzo ogólnie zapytamy o tę kwestię, to zdecydowana większość, to jest ponad 95%, a nawet jakbym dokładnie popatrzył, to pewnie jest 97%, uważa, że uczciwość ma bardzo duże lub duże znaczenie. Czyli jest podstawa w systemie wartości na takim bardzo ogólnym poziomie do budowania takiego wspólnego dla nas wszystkich w Polsce, niezależnie od przekonań, systemu chociażby podstawowych wartości, i myślę, że zarówno rodzina, jak i uczciwość mogłyby w tym systemie wartości i powinny mieć kluczową rolę. Niezależnie od tego, jak bardzo w innych sprawach się potrafimy różnić, ważne, żebyśmy się różnili z taką prawdziwą troską o naszą wspólnotę, o Polskę.
Tak, tak. Oczywiście jakiś rodzaj fundamentu obywatelskiego odniesienia do własnej wspólnoty. Takie coś, co w debacie zwykle określa się jako takiego ducha republikańskiego, w sensie tej nierepublikańsko-rewolucyjnego, ale republikańskiego w tym naszym również duchu historycznym.
Chciałem na moment przejść jeszcze do tych zachowań, bo myśmy zapytali o kilkanaście zachowań i były takie, które były negowane bardzo szeroko. Padała odpowiedź, że nigdy nie są usprawiedliwione tego typu zachowania. Natomiast były takie, gdzie ten poziom usprawiedliwienia był znacznie większy. I myślę, że warto prześledzić odpowiedzi na te pytania. Bardzo ciekawe będzie porównanie po 3 latach wyników odpowiedzi na te pytania. Natomiast, żeby państwu uzmysłowić, jak to się mniej więcej rozkłada, to można powiedzieć tak, że największy poziom akceptacji w roku 2015, czyli najmniej odpowiedzi, że nigdy nie jest to usprawiedliwione, uzyskaliśmy w przypadku podejmowania pracy na czarno. Myślę, że dziś ten wynik byłby znacznie różny. Nie dlatego, że to zbadałem, tylko dlatego, że on pewnie ma istotny związek z sytuacją na rynku pracy. To znaczy, można oczekiwać, że w momencie, kiedy rynek pracy staje się coraz bardziej rynkiem pracy pracownika, a nie pracodawcy, to też można taką hipotezę postawić, że przyzwolenie dla pracy na czarno będzie niższe. Natomiast z drugiej strony takimi zachowaniami, które były najbardziej piętnowane, nigdy nie usprawiedliwione, były dwa zachowania związane z łapówkami. Zarówno przyjmowanie, jak i wręczanie łapówek to były dwa zachowania piętnowane, nigdy nie usprawiedliwiane przez około 4/5 badanych Polaków.
Chciałbym zapytać o to, co możemy już powiedzieć o tym zwrocie, wielkim zwrocie w polityce społecznej państwa, czyli w pojawieniu się realnej polityki rodzinnej, mającej instrumenty finansowego wsparcia rodzin, czyli program Rodzina 500+. Czy no, to jesteśmy dopiero, jakby to powiedzieć, chwilę, tak, po uruchomieniu tego programu, co jakiś czas czytamy, że już coś wiadomo, że już coś się gdzieś wahnęło, że jest jakiś efekt. Trochę ostrożnie do tego podchodzę. Czy już coś możemy powiedzieć?
Na początek pozwolę sobie na pewne zastrzeżenie. Nie. Oczywiście możemy powiedzieć, ale to, co możemy powiedzieć, jest obarczone pewnymi ułomnościami. Z czego one wynikają? Wynikają otóż z tego, że badania, przy pomocy których możemy zdiagnozować, jaki ten program ma wpływ, są badaniami rocznymi. One objęły, i tu wyniki już mamy, cały rok 2016. Tymczasem program został uruchomiony 1 kwietnia, a wypłaty stopniowo wzrastały. Bardzo trudno jest na podstawie wyników rocznych bardzo precyzyjnie ocenić, co się stało. Myśmy taką próbę podjęli. W związku z tym mamy zarówno w publikacji dotyczącej ubóstwa, to jest taka notatka sygnalna z końca czerwca bieżącego roku, mamy obraz całego roku. Czyli innymi słowy możemy powiedzieć, że ten program, który działał w ciągu trzech z czterech kwartałów, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o wypłaty, to trochę krócej. Myślę, że istotny miał wpływ na ograniczenie skali ubóstwa i to ograniczenie skali ubóstwa obserwujemy. Stopa ubóstwa skrajnego, czyli odsetek osób, które uzyskują poziom warunków życia związanych z dochodami czy wydatkami poniżej pewnego przyjętego poziomu, w tym przypadku są to wydatki, na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych i wyliczonych pewnych kwot, które progowych, to zeszliśmy z 6,5% w roku 2015 do 4,9% w roku 2016, czyli można powiedzieć, że to jest prawie 2 punkty procentowe.
To bardzo duży skok, prawda?
To jest dużo i to się w okresie kilkunastu lat, które ogarniam, nie zdarzyło. Mhm. Znaczy były takie zmiany w zakresie 0,4, coś koło tego punkta procentowego, to oczywiście były i nawet w ostatnich latach też był 1 czy 2 lata wcześniej też tego typu zmiany. Natomiast tak dużego spadku nie było i trzeba tu wziąć poprawkę też na to, że to są dane całoroczne, a program działał istotnie krócej niż cały rok. Drugą próbę, jaką podjęliśmy, to była próba, już tutaj wzięliśmy pod uwagę nie cały rok, tylko i to jest publikacja, o ile dobrze pamiętam, z 2 czerwca z wynikami wstępnymi budżetów gospodarstw domowych. To jest takie badanie o bardzo długiej tradycji. W tym roku będzie miało 60, stuknie mu 60 lat. Myślę, że ci, którzy się zajmują statystyką, to wiedzą, jak ważne to jest badanie. I w tym badaniu żeśmy specjalnie przyjrzeli się porównaniu dochodów w kwartałach od 2 do 4 roku 2016 i analogicznego okresu, czyli też kwartałów 2, 3 i 4 roku 2015. No i okazało się, że gdzie byśmy się nie popatrzyli, biorąc pod uwagę wszystkie grupy społeczno-ekonomiczne, no to wszędzie mamy do czynienia z poprawą sytuacji dochodowej. Zachęcam Państwa gorąco do zerknięcia do tych danych, ze względu na to, że tu jest okres od 2 do 4 kwartału. Myślę, że to jest obraz też niedoskonały, ale myślę, że znacznie pełniejszy niż dane całoroczne. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden ważny element. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko taką zbiorowość rodzin, które uzyskały w badanym okresie dochód z tytułu programu Rodzina 500+, to w tych rodzinach, które uzyskiwały dochody z 500+, przeciętnie 16,8% tego dochodu pochodziło właśnie z tego tytułu. Natomiast w małżeństwach, które miały co najmniej 3 dzieci, to było 24% dochodu. Więc łatwo sobie wyobrazić, o ile ten dochód byłby mniejszy, gdyby tej pozycji nie było. I teraz wyobraźmy sobie przykład takiej rodziny, w której, załóżmy, pracuje dwójka rodziców, dwoje rodziców pracuje, uzyskują łącznie 5000 zł i mają 4 dzieci. I teraz mają 5000 zł bez programu Rodzina 500+ i dostają, jeżeli nie spełniają kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, dodatkowo 1500 zł. Czyli z 5000 robi się 6500. I tym sposobem te 6500 to w strukturze dochodu to jest 30% ich dochodu, tak?
Tak, tak. No to trudno sobie wyobrazić taki, żeby to nie był zastrzyk znaczący, tak?
To znaczy, to coś... poprawię się, 30% ich dochodu bez 500+, tak? Czyli tego dochodu, który oni uzyskiwali wcześniej, dodatkowo dostają w stosunku do swojego pierwotnego dochodu, dodatkowo 30%.
Ale wtedy, gdy nas ostrzegano przed złymi rzeczami, które się z powodu tego programu pojawią, no to mówiono oczywiście z jednej strony o jakimś kompletnie patologicznych przypadkach przepuszczania tych pieniędzy zupełnie gdzieś na jakieś, no, na pijaństwa, tak w skrócie tak mówiono, że taki obraz się pojawiał w mediach. Z drugiej strony, że to nie będzie miało, to już jakby tamto to takie anegdotyczne, ale tu z drugiej strony taka sugestia, że będzie to miało straszne skutki dla rynku pracy. Że źle odciągnie, ludzie przestaną szukać pracy, bo będą się utrzymywali z tej państwowego rozdawnictwa. Tak? No oczywiście można podejrzewać, że te głosy są często głosami zaniepokojonych plantatorów, że tak powiem, że zażartuję. Znaczy ludzi, którzy korzystali z bardzo nisko płatnej, tak, pracy ludzi skazanych w jakimś sensie na tę pracę, a teraz krokodyle łzy ronią, że tu właśnie oni tracą tych pracowników i to się źle bardzo dzieje. Ale czy już odrywając to od tych interesów różnych grup, które są niezadowolone zwyczajnie z tego programu prorodzinnego, no to czy można powiedzieć, że jakieś takie negatywy też się daje wychwytywać?
To znaczy, z danych, którymi dysponujemy w ramach naszego departamentu, który ma dość szeroki zakres, tak, różnych kwestii społecznych i warunków życia, ja nie widzę takich symptomów, które można by uznać za negatywne. Natomiast powiem Państwu jeszcze jedną informację. W układzie przestrzennym też ten rozkład transferów z tytułu 500+ w ciekawy sposób jest zróżnicowany. Bo jeżeli ponownie przyjrzymy się tej grupie rodzin, które uzyskiwały w kwartałach drugim, trzecim, czwartym zeszłego roku świadczenie 500+, to 16,8% ogółu dochodów w tej grupie pochodziło z tytułu 500+. W miastach było to troszkę mniej, 15,4%, natomiast na wsi 18,5%. Czyli mamy ponad 3 punkty procentowe różnicy między miastem a wsią w udziale świadczenia 500+ w strukturze dochodów rodzin, które to świadczenie pozyskiwały. Ktoś może powiedzieć, że te 3 punkty procentowe to niewiele. Ja bym powiedział, że to jest niby niewiele, ale jest to znacząca różnica. Można powiedzieć, że dokonało się bardzo istotne przesunięcie w strukturze uzyskiwanych dochodów pomiędzy dotychczas radzącymi sobie znacznie lepiej dużymi ośrodkami miejskimi, w ogóle miastami, ale to przede wszystkim są duże ośrodki miejskie, a tymi mniejszymi miejscowościami to przede wszystkim jest wieś, ale są to też mniejsze miasta, te liczące do 20 tysięcy mieszkańców. Czyli innymi słowy, siła nabywcza rodzin, które mają znaczący zastrzyk dodatkowych pieniędzy, w szczególności w małych miastach i na wsi, to jest czynnik o kapitalnym znaczeniu dla procesów społeczno-ekonomicznych w całej Polsce, również w układzie przestrzennym. Bo to się odnosi nie tylko do już często pokazywanych możliwości dziś dostępnych, wcześniej wykluczonych, związanych z wyjazdem na wakacje. Być może pierwszym od wielu, wielu lat. Tutaj ze statystyki turystyki widzimy wzrost rok do roku, ale ponieważ wzrosty dokonywały się również w poprzednich latach, więc trudno jest na takim dość ogólnym poziomie, ogólnych danych z bazy noclegowej, jak ona była wykorzystana, rozdzielić dwa zjawiska, które mogły się na siebie nałożyć. To znaczy zjawisko związane z większą liczbą osób, które mogą sobie z rodziną pozwolić na wyjazd, a z drugiej strony z efektem substytucji wyjazdów zagranicznych wyjazdami krajowymi ze względu bezpieczeństwa. Tak? Znaczy, jeżeli czujemy się niebezpiecznie za granicą, to mamy większą skłonność do tego, żeby spędzić urlop w kraju. I teraz, no, żeby dokładnie dokładniej wiedzieć, jak te dwa czynniki zadziałały, no to trzeba by je poddać dokładniejszej analizie. Wracając jeszcze do tej zmiany rozkładu dochodów w całym kraju, to warto powiedzieć, że to ma również taki wymiar związany z przedsiębiorczością. Bo jeżeli przedsiębiorcy, w szczególności ci, którzy oferują różne produkty do sprzedania na lokalnych rynkach, widzą, że na tym rynku do tej pory słabo zaopatrzonym w gotówkę, a często skazanym na borykanie się na przykład z różnego typu chwilówkami, rolowaniem kolejnych kredytów, czy raczej pożyczek, następnymi tego typu instrumentami i wpadaniem często w spirale zadłużenia, to teraz oto mamy sytuację taką, że wielu osobom udało się z tego zadłużenia wyjść, a co więcej, niektórzy mogą sobie pozwolić na nieco wyższy poziom wydatków niż to było do tej pory. I to też jest może czynnik, który warto wziąć pod uwagę przy analizach 500+, bo niektórzy pytają, dlaczego ten efekt 500+, nawet ten taki no jeszcze niepełny, szacunkowy, który jesteśmy w stanie teraz podać, jest trochę może mniejszy niż niektórzy by oczekiwali. On jest pewnie mniejszy trochę, dlatego że my patrzymy na poziom wydatków. Ten poziom wydatków być może w niektórych gospodarstwach nie urósł tak szybko, dlatego że po drodze był wydatek, może inaczej, pozycja w dochodzie, która była najpilniejsza, czyli zlikwidowanie tego bardzo drogiego i groźnego zadłużenia.
Pieniądze wsiąkły.
Na redukcję zadłużenia w tych instrumentach krótkookresowych, bardzo drogich, jeżeli chodzi o koszt tego typu instrumentu. To oczywiście wymaga dokładniejszych analiz, natomiast no, na tyle, na ile potrafimy, staramy się szybko te informacje przekazać i pierwsze dane dotyczące rozkładu i dochodów, i wydatków z pewnym odniesieniem na tyle, na ile to było możliwe do programu 500+, zostały opublikowane na przełomie maja i czerwca tego roku, czyli powiedzmy w 5 miesięcy po zakończeniu badania, co myślę, że jest wynikiem bardzo dobrym. To jest takie badanie właśnie to budżetów gospodarstw domowych, które ma wielką zaletę w postaci relatywnie krótkiego czasu upływającego od zamknięcia zbierania danych w badaniu do publikacji pierwszych wyników.
No cóż, bardzo dziękuję za te informacje. Program 500+ jest pozytywnym bohaterem konwersatorium. Co jakiś czas wraca tutaj, patrzymy przy okazji różnych tematów i różnych metodologii na to, co się dzieje, na to, jakie są uzasadnienia, jaki jest powód tego przestawienia zwrotnicy, jeśli chodzi o zainteresowania państwa. Dzisiaj kolejne i bardzo ważne podejście i wgląd w to zagadnienie. Dziękuję Piotrowi Łysoniowi, panu dyrektorowi z Głównego Urzędu Statystycznego za obecność w konwersatorium.
Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Dziękuję ci, Pawle, bardzo serdecznie.
Dziękuję państwu również za uwagę. Zapraszam za tydzień znowu w niedzielę o godzinie 13:00, jak zwykle, konwersatorium. Do usłyszenia, Paweł Milczarek.